Pan Bogu, bracia i siostry. Dobry czas, mamy teraz cały weekend po poście, jak tutaj się przychodzi na nabożeństwo, całkiem inaczej się to wszystko odczuwa, wiecie. Może na początku moja usługa będzie wyglądała troszkę, pewnie niektórzy się skojarzy to, bo pewien brat, akurat nie z naszego zboru, ale pewien brat tak usługiwał, taki styl miał. Ja troszkę może się posłużę tym stylem, ale nie dlatego, że coś chciałbym kopiować, tylko dlatego, że tak ta usługa powstała w mojej głowie. Chodzi mi o to, że będę zadawał pytania, na które też nie chcę, abyście odpowiadali na głos, tylko w swoim sercu. I takie pytania, które mi się rodziły, to ile razy z tego miejsca będziemy jeszcze musieli usłyszeć, że powinniśmy czytać Słowo Boże? Ile razy będziemy musieli usłyszeć, że musimy się modlić codziennie? Cały czas, bez ustanku. Ile razy będziemy słyszeć, że trzeba ukrzyżować własne ja, kiedy żyjemy z swoimi braćmi, siostrami i często nam wchodzą gdzieś za skórę, ukrzyżować swoją rację. Że będziemy musieli zachowywać wiarę w doświadczeniach, w trudnych próbach. Ile razy będziemy musieli słyszeć o skromności, o pokorze, o tych cennych klejnotach, które są owocem Ducha Świętego, aby nie być pysznym, aby nie być dumnym, aby nie chlubić się swoich osiągnięć, ze swojej może urody. Ile razy się mówi, aby nie składać fałszywego świadectwa o drugim bracie? Aby umartwiać własne porządliwości ciała, aby pilnować własnych myśli. I tak można było jeszcze wymieniać i wymieniać. I ile razy jeszcze będziemy musieli usłyszeć to z tego miejsca? Albo ile razy będziemy musieli przeczytać o tym w Słowie Bożym, kiedy będziemy zasiadać może gdzieś w swoim domu? Ile razy? Kiedy tak myślałem, to po pewnym czasie przeczytałem pewien fragment, który bardzo mi odpowiedział na te moje pytania. Przypowieści Salomona. 29 rozdział i 19 werset. Przypowieści Salomona, 29 rozdział, 19 werset. Samymi słowami sługi się nie poprawi, bo choć je rozumie, nie bierze ich pod uwagę. Czy widziałeś nierozważnego przez pośpiech w swoich słowach? Więcej można się spodziewać po głupim niż po nim. Kto rozpieszcza swojego sługę za modu, ten w końcu spotyka się z jego uporem. Może do tego miejsca, wiecie. Niesamowity fragment. I jak to przeczytałem, to zaraz zrozumiałem, czym jest istota naszego uczniostwa, naszego życia z Jezusem Chrystusem. Pięknie Salomon mówi o tym, że samymi słowami sługi się nie poprawi, bo choć je rozumie, nie bierze ich pod uwagę. I można siedzieć na tym miejscu, można słuchać, można rozumieć Słowo Boże, można wiedzieć, że trzeba to czynić, że nie można się gniewać, że nie można obmawiać, że nie można być pysznym, dumnym. Można to wszystko rozumieć, ale nie brać tego w ogóle pod uwagę. Bo samymi słowami sługi się nie poprawi. I dalej też pisze, kto rozpieszcza swojego sługę za modu, ten w końcu spotyka się z jego uporem. I oczywiście ile fragmentów w Słowie Bożym mamy, że gdy Pan miłuje swojego sługę, tego smaga, to go wychowuje, to go karci. I zrozumiałem, że cierpienie przez doświadczenia różne jest nam potrzebne, bo gdybyśmy tylko słowa mieli same, to byśmy nie zrozumieli ich. Nie przyjęlibyśmy ich do swojego życia. A Bóg w swojej miłości posyła nam doświadczenia, które często są dla nas nieprzyjemne, są bardzo niekorzystne dla naszego ciała, ale one są jakby nierozłączne z tym, aby nauczyć się posłuszeństwa, drogi za Jezusem Chrystusem. W liście świętego Jakuba pisze w pierwszym rozdziale: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przychodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienagalni, nie mający żadnych braków. A w drugim liście do Koryntian pisze w 4 rozdziale: albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nieznaczny, chwilowy ucisk. Wiecie, te doświadczenia, które przechodzimy często, z którymi się zmagamy i jest nam naprawdę często, one nas najbardziej zbliżają do Boga. Ja to widzę w swoim życiu, że gdyby nie te doświadczenia, to mógłbym czytać Słowo Boże i nie rozumieć go, ale często przychodzą sytuacje, przychodzą ciężkie chwile i kiedy otwieram wtedy Słowo Boże, to naprawdę przyjmuję to do swojego życia. Naprawdę wtedy przeżywam to i zostaje to w moim życiu. To nie jest tak, że przeczytam i wtedy zapominam. Zamykam Słowo Boże i się kończy moja społeczność z Bogiem. Zostaje modlitwa i wtedy rozumiemy, czym jest uczniostwo. Nie smućmy się, kiedy przychodzimy w trapienia, kiedy doświadczenia, wiedząc, że przynosi nam to przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Na koniec w liście do Hebrajczyków jest napisany fragment. W 5 rozdziale o Jezusie Chrystusie i 8 rozdział. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Widzimy, że Jezus Chrystus, który jest naszym mistrzem, musiał cierpieć, aby się nauczyć posłuszeństwa swemu Ojcu. Jeśli chcemy iść za Chrystusem, jeśli za Nim podążamy, to nie myślmy, że nie będą przechodzić doświadczenia, bo wtedy to nie idziemy za Jezusem Chrystusem. Bo sam Jezus Chrystus musiał cierpieć, musiał przechodzić liczne doświadczenia, aby nauczyć się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Co ile bardziej my musimy się nauczyć posłuszeństwa właśnie przez doświadczenia, które przychodzą w naszym życiu. A są one tylko spowodowane tym, że Bóg nas miłuje. Nie troszczmy się o to, bo kogo Pan Bóg smaga, tego miłuje. Amen.
Dziękuję Tobie, Ojcze mój, żeś otwarł dla nas łaski zdrój. Piękne słowa tej pieśni, które mówią o tym. Czasami tej wdzięczności takiej nie mamy. Co Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas uczynił. No dobrze jest, że pieśni są, które też nam przypominają i to, co Pawełek mówił, jak długo będziemy mówić o pewnych rzeczach, jak długo będziemy przypominać sobie, wam. Tak w głowie odpowiedziałem sobie, są dwie odpowiedzi. Dopóki ja będę żył, albo dopóki Jezus Chrystus nie przyjdzie. Myślę, że o tych rzeczach będziemy zawsze mówili, zawsze przypominali, bo musimy przypominać sobie. To też są nasze ostrzeżenia. Dzisiaj będę chciał mówić znowu z Księgi Jonasza. To już będzie moje chyba trzecie kazanie na temat... Z Księgi Jonasza pierwsza. Pierwszy raz odpowiadaliśmy sobie na pytanie, dlaczego Jonasz nie chciał iść do Niniwy. Drugie pytanie, to drugie kazanie, które miałem, które odpowiadaliśmy sobie na pytanie, czy słuszna to rzecz, tak się gniewać? Takie Bóg zadał pytanie Jonaszowi, czy słuszna to rzecz, tak się gniewać? My jako chrześcijanie mamy pewien, jesteśmy też przebiegli i od razu wtedy też odpowiedzieliśmy sobie, że do zachodu słońca, prawda? Znamy Słowo Boże i musimy się przyznać do tego. Chociaż nieraz mówimy, że nie wiemy, nie znamy, ale my znamy Słowo Boże i odpowiadamy sobie właśnie w ten sposób. No ale to nie tak. Skoro się Bóg pyta, czy słuszną rzeczą jest się gniewać, to wiemy, że w czasie gniewu w ciągu godziny możemy tyle przykrości zrobić, tak no rozrabiać, no że później nam jest to trudno odkręcić. Nim dzisiaj zadam jakby te pytania, które będziemy chcieli sobie odpowiedzieć, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Księgę Jonasza i przeczytam cały rozdział, pierwszy rozdział, żebyśmy mieli taką jasność sprawy. Księga Jonasza, strona 986. Kto ma Biblię, niech śledzi. Nigdy o tym nie mówię, ale raczej wszyscy mamy, ale jeżeli ktoś nie ma Biblii, jeżeli ktoś nie przynosi Biblii, jeżeli ktoś nie korzysta z Biblii, ja rozumiem, że się człowiekowi zdarza. Mi się też nie zdarzało. I wtedy czułem się, jakbym był bez butów. Dosłownie. Ale to się zdarza. Także jeżeli uważasz, że możesz chodzić bez Biblii na nabożeństwo, no to przynajmniej jakbyś był bez butów. Lubisz na bosaka chodzić. Księga Jonasza, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Ten cały rozdział. Jonasz... Jonasza. Proszę?
Jonasza.
Jonasza syn... Jak ja powiedziałem? Jonasza syna Amitaja doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nim do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, także tak, iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucali do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko rzućmy losy, aby dowiedzieć się, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj? I z którego ludu jesteś? I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem. Czczę Boga, Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli, dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego, co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wyrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc, o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Czy warto jest uciekać przed oblicza Bożego? Czy warto jest uciekać przed Bogiem? Czy ucieczka przed Bogiem, czy uciekając przed Bogiem, nie ponosimy kosztów? Czy warto jest uciekać przed Bogiem? Czy możemy uciec przed Bogiem? Drodzy, Jonasz otrzymał to polecenie od Boga, aby iść do Niniwy, aby mówić im o ich grzechach, o ich nieprawości, aby się upamiętali. I wiemy, dlaczego o tym mówiłem, dlaczego nie poszedł, jakie miał powody. Jonasz postanowił uciec przed Bogiem. Wydawało mu się, że ucieczka rozwiąże jego problem. Kiedy wsiadał na statek, kiedy już wsiadł na statek, myślę, że poczuł się bardzo błogo. Oto był pewien, że zeszła z niego ta odpowiedzialność iść do Niniwy, mówić, i wiemy, dlaczego on nie chciał iść do tego wrogiego miasta, nieprzyjaznego Izraelowi, wrogiego miasta. On miał swoje powody. I o tym mówiłem w pierwszym kazaniu. I poczuł się taki wolny, taki błogosławiony stan. Ucieczka przed Bogiem. W pierwszej fazie, kiedy uciekamy przed Bogiem, wszystko staje się piękne, spokojne. Kiedy uciekasz przed Bogiem, przed Bożą wolą, Jonasz miał powód, my też mamy powody, człowiek też ma powód, aby uciekać przed Bogiem. Pojawia się na horyzoncie partner, partnerka i staje się wszystko przepiękne. Widzimy to w cudownych kolorach. Jonaszowi okręt się kołysał. W dali oddalał się piękny port, przed nim morze. Był tak szczęśliwy, był w tak błogim stanie, że poszedł na dół i położył się i usnął błogim snem. Można powiedzieć, można zazdrościć mu takiego spokoju, prawda? Był zaniepokojony, był wystraszony, bo nie chciał wypełnić tego, co Bóg mu nakazał. Był tym wystraszony. Myślał, że, nie wiem, czy myślał też, że nie podoła temu. Ale kiedy wydawało mu się, że ucieka przed tym zadaniem, to poczuł się w takim błogim stanie. Człowiek, kiedy nie chce iść za Bogiem i wybiera swoją drogę w pierwszej tej fazie tej ucieczki przed Bogiem, czuje się naprawdę pięknie. Perspektywa być może pięknej pracy, pięknej kobiety, czy mądrej, nie wiem, ale niewierzącej. Piękna przyszłość. Może dom w perspektywie U Jonasza było Tarszysz, piękne miasto na ziemi hiszpańskiej, bardzo daleko, kilka tysięcy kilometrów, mil. Wydawało mu się, że piękne życie przed nim jest. Człowiek tak myśli, uciekając przed Bogiem, że to będzie coś pięknego, coś wspaniałego. Diabeł, szatan, oszukuje człowieka i daje mu poczucie bezpieczeństwa na samym początku. Mówi, to jest piękne. Bierz ją, bierz jego. Idź tam. Wyjedź tam. To jest Ameryka, to jest Kanada. Oczywiście w przenośni. Nie ma nic piękniejszego. Po co ci iść za Bogiem, nieść ten krzyż, być mu posłusznym? Wydaje ci się, że jesteś bezpieczny. Wtedy, że jesteś, poczucie bezpieczeństwa masz nieprawdopodobne. Diabeł cię tak oszukuje. Daje ci poczucie bezpieczeństwa. Diabeł dał poczucie bezpieczeństwa Jonaszowi, kiedy wsiadł na okręt. Wszystko było pięknie i cudownie. Ale do momentu. Do momentu, kiedy Bóg zesłał wiatr i potężną burzę. Żeglarze, którzy wiosłowali, którzy odpowiadali za bezpieczeństwo tego okrętu, niewątpliwie byli zdziwieni, że oto przyszła burza. To nie byli ludzie wyrwani z jakichś innych czynności. Oni może znali doskonale, a na pewno też Morze Śródziemne. Nie raz, nie dwa razy już żeglowali. Myślę, że wypływając z portu, byli pewni, że nic nie wskazywało na to, że jakakolwiek burza będzie, czy jakikolwiek wiatr się zerwie. Być może kiedyś ludzie bardziej byli przewidywalni i mogli przewidzieć pogodę, aniżeli dzisiaj, chociaż mamy satelity i tak dalej, bo to są anomalia i już nic nie wiadomo, co może się wydarzyć. Oni byli przekonani, że nic ich nie spotka. I oto nagle burza, potężna burza, potężny wiatr. Byli przerażeni i groziło im rozbiciem. Tak to odbierali, no bo takie były okoliczności. Co w niebezpieczeństwie człowiek robi? Kiedy przychodzi niebezpieczeństwo, ci żeglarze co zrobili? Zaczęli wyrzucać to, co było cenne. Być może tam jest określone, że to jest sprzęt. Być może nawet i towary, które wieźli. One już nie miały dla nich żadnej wartości. Drodzy, człowiek w obliczu niebezpieczeństwa pozbywa się wszystkiego. I oni też się pozbywali. Dla nich już to na pewno, kiedy wypływali, miało to dla nich wartość. To był ich zarobek. To był ich zysk na najbliższy okres, może miesięcy. Ale kiedy przyszło niebezpieczeństwo, ten ich majątek stał się niczym i praktycznie wrzucali wszystko, aby co? Aby ratować swoje życie. Ale to byli poganie, to byli ludzie, którzy nie znali żywego Boga. Oni wołali do swoich bogów, prawda? No ale zupełna cisza. Drodzy, kto sprowadza Jonasza, powiem, na drogę? Z tej, powiem, autostrady. Człowiek, kiedy jedzie autostradą, człowiek, który ucieka przed Bogiem, to nieraz może się poczuć jak na autostradzie, prawda? Pięć pasów i gonisz. Na wąskiej drodze nie jest tak, to nie jest takie, no ale na szerokiej to można jechać wspaniałym samochodem, który 200 czy 300 osiąga, prawda? No a my być może maluszka mamy to gdzie tam. Ja pamiętam, Waldemar kiedyś w latach 90. jechał do Niemiec, pożyczył, ja wtedy miałem malucha i pożyczył ode mnie maluszka, jechał do Niemiec do Ali. No i gdy przyjechał i opowiadał, jak się czuł, i to były lata 90., jak się czuł na autostradzie, to rzeczywiście trąbili na niego i tak dalej. Gdzie maluchem na autostradzie, prawda? Tam to szybkimi samochodami. Bo tam można pogonić. Tam czuje człowiek wolność. Ale to jest szeroka droga. Ale to jest szeroka droga, drodzy. Kto Jonasza sprowadza, powiem, z powrotem jakby do punktu wyjścia? Kogo Bóg jakby, kim Bóg się posługuje? Poganinem. Drodzy, poganin. Poganin idzie do niego i mówi: człowieku, śpisz, my giniemy, a ty śpisz, prawda? Wołaj do swojego Boga. W naszym życiu dzieją się nieraz dziwne rzeczy, prawda? W naszym życiu. I Bóg nieraz posyła kogoś, nie brata, nie siostrę, nie pastora, ale zupełnie kogoś innego, aby sprowadził nas na właściwą drogę. To może być sąsiad, to może być ktoś z pracy, kolega, koleżanka, w szkole, a może nawet i na ulicy ktoś może nam zwrócić uwagę. Człowiek niewierzący, który nie zna Boga, może, Bóg może się takim człowiekiem też posłużyć. My nieraz powiemy, a co on, prawda? Może być, a jakim prawem? Jakim prawem on w ogóle cokolwiek może mi powiedzieć? Co on wie w ogóle o Biblii, prawda? Co on wie? No on może mało wie, ale Bóg o wiele więcej wie. I Bóg może się posłużyć kimś takim. A my jesteśmy oburzeni nieraz. Jonasz nie był oburzony. Jonasz od razu zrozumiał, w czym jest rzecz. Ale najpierw Bóg posłał mu poganina. Człowieka, który nie znał Boga. Słyszał o Bogu izraelskim, na pewno słyszał. Bo kiedy Jonasz powiedział, kim jest, że jest Hebrajczykiem i tak dalej, wszystko pięknie wyłożył, oni się jeszcze bardziej wystraszyli. Nie. To ich dopiero ogarnęło przerażenie. I zaniechali tego, co powinni byli zrobić, co im Jonasz powiedział, wyrzucicie mnie. To z mojego powodu, z mojego nieposłuszeństwa. To dlatego, że ja uciekam przed Bogiem. Wyrzucicie mnie. Oni nie chcieli tego zrobić, ale co się stało? Może jeszcze bardziej szalało. To zagrożenie ich życia było jeszcze większe. Drodzy, w naszym życiu też są burze i nam się wydaje, że to są już za duże burze. To jest za duża burza. Ja chcę określić jako burzę. Odbierzmy to jako doświadczenie, obojętnie co. Ale my w życiu mamy swoje burze i wydaje nam się, że one są ponad nasze siły. Tym ludziom też się wydawało, że zaraz zginą. Ale czy Bóg nie kontrolował tego wiatru? Czy Bóg nie kontrolował tej burzy? Czy Bóg stracił kontrolę i mówił, chyba zaraz zginą? Czy tak było? Bóg wiedział dokładnie. Bóg wiedział. Bóg nigdy nie daje więcej. Bóg posyła nam doświadczenia, które nie są ponad nasze siły. Bóg nigdy nie przekroczy. To my przekraczamy. Bóg nigdy nie przekracza. I w tym wypadku też nie przekroczył. Chociaż im się wydawało, że zginą, że za chwilę już będzie koniec. Utoną. Ale Bóg nie posyła burzy z mściwości, z groźby, żeby nas karać. Ta burza w naszym życiu, w tym przypadku Jonasza, czym jest powodowana? Bożą miłością. Drodzy, Bożą troską i miłością. Zgadzacie się z tym? Czy to jest kara? Jeżeli uciekasz przed Bożym obliczem, kiedy nie chcesz wypełniać Bożej woli, kiedy wydaje tobie się, że ty swoim życiem pokierujesz najlepiej, to jest łaską od Boga, jeżeli Bóg posyła burzę w twoim życiu. To jest łaska od Boga, że jest burza w twoim życiu, że zaczyna ci się niepowodzić, że nagle nie radzisz sobie z pewnymi rzeczami, nie dajesz po prostu rady. I nie chcę teraz wymieniać, bo gdy wymienię, to może ktoś poczuje, że to do niego mówię, ale wiecie, że nie dajecie sobie z pewnymi, człowiek nie daje sobie z pewnymi rzeczami rady i mówi... Ale pomyśl, kiedy uciekłeś, kiedy, kiedy nie posłuchałeś się Boga, kiedy Bóg ci powiedział, rób to, rób tamto, kiedy Bóg ci powiedział, nie kradnij, nie denerwuj się, nie obrażaj się, i byśmy mogli wymieniać te wszystkie rzeczy, a ty dalej to robisz, Bóg swojej miłości posyła burzę do twojego życia. Nie dlatego, żeby cię karać, ale żebyś zawrócił, żebyś się opamiętał, żebyś sobie przypomniał o Bogu, że nie warto uciekać przed Bogiem. Nie schowasz się przed Bogiem. Jeżeli uciekasz przed Bogiem i nic w twoim życiu się nie dzieje, powiem, to już jest źle. To jest naprawdę źle. To jest tragiczny stan. Tak jakby cię Bóg już zostawił. Ale jeżeli są burze, jeżeli są zdarzenia w twoim życiu, jeżeli w twoim życiu były jakieś wyjątkowe zdarzenia i ty wyszedłeś z tych zdarzeń, które groziły śmiercią, tak jak groziły Jonaszowi też i tym żeglarzom, to była burza powodowana miłością od Boga, która mówiła, wróć, nie uciekaj przede mną. Koszty tego będą kolosalne, jeżeli nie zawrócisz. Jakie poniósł koszty Jonasz? Poniósł też koszty materialne. Ci żeglarze też ponieśli koszty, ale czy Jonasz poniósł koszty? Jonasz zapłacił za całą podróż do Tarszyszu. Czy ktoś mu zwrócił te pieniądze? Nikt mu tych pieniędzy nie zwrócił. A na pewno to nie była jakaś mała suma. Dzisiaj, prawda, gdzieś lecieć, przepłynąć, no to ludzie muszą odkładać, żeby gdzieś, prawda, wtedy mi się wydaje, że jeszcze większe były koszty. W końcu to był na tamten czas, tak byśmy do Australii prawie, że, albo nawet do Nowej Zelandii, czy gdzieś na Fidżi. To był kawał, to nikt jeszcze nie wiedział o kontynentach. Ameryki Północnej i Południowej, Antarktydzie i tak dalej. To był kawał drogi. On musiał dużą sumę zapłacić i nikt mu już tego nie zwrócił. Poniósł koszt, też materialny koszt. Drodzy, my w swoim życiu, kiedy uciekamy przed Bogiem i wydaje nam się, że zyskamy, że tam zarobimy, ponosimy koszty nieprawdopodobne. Wielu ludzi ponosi koszty rozbicia swojego małżeństwa. Wydaje mu się, że tam to już nie wiadomo co. Kiedy nie pytasz się Boga, albo nie idziesz według woli Bożej, chcesz uciec właśnie przed Bogiem. Chcesz uciec jakby z tymi duchowymi obowiązkami. Chcesz iść swoją drogą, poniesiesz koszty. Nieodwracalne nieraz koszty. Ale to już jest, powiem, taka twoja sprawa. Oczywiście, kiedy się opamiętasz i tak dalej, wierzysz, że Bóg ci to odda. Ale musisz się opamiętać. Czy warto jest uciekać przed Bogiem? Czy jesteś na tyle mądry, żeby już dzisiaj podliczyć to, że moja ucieczka przed Bogiem to są same straty? Czy masz dzisiaj poczucie bezpieczeństwa? Chwilowo może masz, ale później nie będziesz miał. A może już nie masz poczucia bezpieczeństwa. Już dzisiaj wiesz, że to nie jest to, że to nie jest to. Nie mam pewności zbawienia, nie mam pewności jutra. Nie wiem, co będzie. To jest wszystko pisane na piasku. Ale wypełniając Bożą wolę i kiedy Jonasz później jakby wypełnił tą Bożą wolę, bał się iść do tej Niniwy, miał obawy, ale kiedy poszedł, czy stała mu się krzywda? Czy Bóg dopuścił do tego, aby mu się stała krzywda, jakakolwiek krzywda? No oczywiście dalej on był w tym swoim rozumowaniu i wiemy, jak o tym mówiłem ostatnim razem, jakie go spotkały kolejne jakby doświadczenia czy przykrości, ale czy ze strony Boga, jeżeli cię Bóg wysyła, jeżeli Bóg mówi idź tak, rób tak, to może cię cokolwiek spotkać? Skoro Bóg kontroluje wszystko, kontroluje wiatr, kontroluje burzę, błyskawice. Nic nie może się stać bez Bożej woli w twoim życiu. Kiedy idziesz z Bogiem, kiedy idziesz tą wąską drogą, kiedy wypełniasz Bożą wolę, kiedy słuchasz się Boga, nie może ci się nic stać, dlatego że nad twoim życiem czuwa sam Bóg. Bóg, który jest w stanie uciszyć potężne morze. I nie tylko. Jest w stanie zatrzymać ziemię, obrót ziemi, nawet jeżeli to jest potrzebne. Coś dzisiaj nieprawdopodobne. A Bóg tak czynił. W historii znamy. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ale mówi, nie uciekaj przed mojego oblicza. Czy warto uciekać? Czy warto iść tą szeroką drogą? Ile tracisz? Jakie są koszty? A jeżeli do końca nie opamiętasz się, jeżeli nie do końca, to największą stratę poniesiesz życie wieczne. Z Bogiem. Oczywiście, będziesz żył, ale zupełnie gdzie indziej. Dałby Bóg, drodzy bracia i siostry, aby księga Jonasza to nie jest tylko księga z połknięciem przez rybę, po trzech dniach wyrzuceniem go. Księga Jonasza też na inne rzeczy nam wskazuje. Dzisiaj wskazuje na to, nie warto uciekać przed Bogiem. Koszty ucieczki przed Bogiem są ogromne. Im dłużej uciekasz, tym koszty są większe. Jeżeli nie uciekasz, twoje życie jest błogosławione. Masz poczucie tego prawdziwego bezpieczeństwa, nie tego złudnego, które daje szatan. On ci na początku da to poczucie bezpieczeństwa, a później wpakuje cię w ogromne kłopoty. Syn marnotrawny też myślał, że jak dostał tyle kasy, to co? No to świat jest przed nim. Prawda? I rządził, mówiąc dzisiejszym językiem, rządził. Nie wiem, jak długo rządził, ale rządził. Na tyle, jak długo rządził, jak długo miał pieniądze. A kiedy pieniędzy mu zabrakło, to przyszedł głód. Przyszła bieda. Stracił wszystko. Ale diabeł go na początku szukał. Bierz, przed co będziesz tutaj tyrał u swojego ojca? Będziesz mu posłuszny, uległy? Bierz życie w swoje ręce. I tak go doprowadził do biedy, że jadł to, co świnie. Nawet tego nie mógł. Nie uciekaj przed Bogiem. Nie warto uciekać przed Bogiem. Koszty są ogromne. Ale iść z Bogiem, słuchać się Boga, to jest wspaniałe życie, cudowne życie, błogosławione życie. Będziesz miał poczucie bezpieczeństwa codziennie, że Bóg jest z tobą i pewność zbawienia. Amen.
Bogu za ten czas, za to słowo, które Bóg posyła dzisiaj przez braci. Cieszę się z tego, że Krzysiu posłuchał się Pana Boga i powiedział o tym, chociaż nie jest to łatwe mówić o takich rzeczach. I myślę, że gdyby go Duch Święty nie poruszył, nie przekonał i nie prawie zmusił, to by nie powiedział. Cieszę się, że nie tylko ja jestem od tego odmówienia o takich brzydkich rzeczach, ale rzeczywistość taka jest naszych czasów, że jest to bardzo popularne wśród ludzi wierzących również. Wielu jest, powiem, nie tylko odwiedza, czy tam z ciekawości popatrzy, ale wielu jest zniewolonych. Wielu jest zniewolonych. A prawie wszyscy mieli z tym do czynienia. Prawie wszyscy musieli się z tym zmierzyć. To są trudne czasy. Za mojej młodości, ja zawsze mówię, nie było takiej okazji. Nie było takich warunków. Ja, gdybym chciał oglądać coś pornograficznego, to to musiałbym należeć do, nie wiem, do elity ludzi brudnych, nieczystych, bogatych. Musiałbym należeć do elity nawet takich ludzi. Oni pierwsi mieli dostęp do pornografii. Dzisiaj diabeł zrobił, że nawet dzieci w szkole podstawowej na przerwie lekcyjnej mają dostęp, przesyłają sobie nawzajem filmiki. Mówią to ludzie, mówią to nauczyciele, pedagodzy na wywiadówkach, przestrzegają. Ja, żeby, jeszcze raz powiem, ja w swojej młodości, gdybym miał iść, bym wiedział, że idę na dno piekła, że idę do dna piekła. Taka była mentalność nawet wśród ludzi niewierzących. To była największa ohyda moralna. Największa, bezprecedensowa ohyda moralna, nawet w świecie. I ja, jako chrześcijanin, gdybym miał iść, czy oglądać film pornograficzny, bym wiedział, że wstępuję dobrowolnie nie tylko do piekła, ale na samo dno piekła. Na samo dno piekła. Dzisiaj jest to ciekawe, jest to chleb powszedni dla wielu ludzi. To są trudne czasy, ale jad jest ten sam. Jad tego grzechu jest ten sam. Faktycznie diabeł, jak ten pająk w tej sieci, czyha cierpliwie. Rozstawił tą pajęczynę. I to jest potężna pajęczyna, prawda? Potężna pajęczyna. Dostępna już w każdej komórce. Nie tylko gdzieś tam w jakimś zakazanym kinie. I my musimy się z tym zmierzyć. Jako dzieci Boże przychodzi nam się z tym zmierzyć już. Nie to, że uciec od Boga jak Jonasz i iść na film pornograficzny. Już nie tak się zmierzamy z tym. Zmierzamy się z tym tak jak z każdym powszechnym grzechem. To jest taki, powiem, to jest znamie tych strasznych, ciężkich czasów, trudnych czasów. I jest to, tak jak Krzysztof mówił dokładnie, jest to kraina śmierci i ona przyprowadza do śmierci. Przyprowadza do śmierci. Musisz się wyrwać. Jak pięknie tak to zabrzmiało, to co jest napisane w Słowie Bożym, że to jest jak ptak. Ten młodzieniec, który szedł za tą wszetecznicą do jej domu. Jak ptak, który leci prosto w sidła. Ptak, który leci, nie zdaje sobie sprawy. Leci radośnie, macha skrzydełkami. Pięknie. W powietrzu leci, nie? Zazdrościmy ptaszkom. I tak ten ptaszek leci taki swobodny. Nie wie, że leci w sieć. Nie wie, że leci w sieć. I ułamek sekundy jest w sieci. I już nie ma wyjścia. I ginie. To jest jedna rzecz, drodzy, jedno zagrożenie, że samo to jest pornografia jest samym, że to jest w ogóle śmierć. Ale z tego się później przekłada i o tym chcę tylko wspomnieć, bo trzeba wspomnieć. Wszystko, muszę wam powiedzieć, młodzi ludzie, młodzi narzeczeni, małżonkowie, jeśli powiem tak, jeśli nie uciekniecie od tych rzeczy, w sensie nie od oglądania pornografii, myślę tylko, to już nie myślę o tym. To, co dzisiaj o społeczeństwo jest wyedukowane seksualnie, jest wyedukowane przez pornografię. Wyedukowane seksualnie. Kochani, ja z przerażeniem, nie tak dawno, z przerażeniem, będąc w kręgu ludzi wierzących i powiem bogobojnych ludzi, z przerażeniem odkryłem, że dla nich, powiem, sposoby oglądane, sposoby współżycia oglądane, sposoby zachowania oglądane w pornograficznych filmach są normą. Uważając, że jeśli dwoje ludzi, jeśli mąż i żona mają w tym radość, niech to robią. To jest straszne, to jest przerażające. Drodzy, powiem wam to jeszcze raz. To, co oglądamy w filmach pornograficznych, to co ludzie oglądają, co to jest tam prezentowane, jest, już kiedyś to mówiłem, jest rynsztokiem seksu. Znaczy w ogóle, jeśli seks się tam, nie znoszę słowa seks, bo uważam, że Bóg nie stworzył seksu. Chociaż to niektórzy mówią. To jest naprawdę dodatek do małżeństwa, pożycie, współżycie, nie seks. Seks jest dzisiaj imprezą, seks jest dzisiaj czymś odrębnym. Czymś odrębnym w małżeństwie. Jest takim polem, gdzie można się bawić, tak? Nie myśląc o wcale dalekim, bądź być od zajścia w ciążę, od dzieci, od macierzyństwa. To nie Bóg zrobił to. Bóg dał to jako dodatek do małżeństwa. Przyjemne, jest to przyjemne, jeśli to jest w małżeństwie. Jest to naprawdę rozkoszne, tak? Natomiast diabeł stworzył z tego, wydzielił to jakby i stąd taka popularność dzisiaj tych wszystkich konkubinatów, wiecie. Dlaczego? W mojej młodości mówiło się, że to czego z żoną nie możesz, to z każdą kochanką możesz. Bo po prostu się nie godzi w małżeństwie, w dawnym małżeństwie, nie wiem jak już jest teraz, już chyba już nie, teraz właśnie zrównało się to. W każdym szanującym się małżeństwie jest godność małżeńska. I ludzie tak sprośnie mówili, że to czego z żoną nie zrobisz, to sobie zrobisz z kochanką. I po to były te kochanki. Naprawdę, po to one były. Żebyś te swoje marzenia, te swoje skrzywienia, mógł zaspokoić. Po to były kochanki i po to były prostytutki. To, co dziś oglądamy w pornografii, to są wszystko to, te zachowania, wszystko jest to nieprawdziwe, to raz, nieprawdziwe, to nie przynosi radości, to burzy, to rozwala. Będziecie nieszczęśliwi w swoim małżeństwie, rozwalicie swoje małżeństwo, nie będziecie wiedzieli, co to jest przyjemność, nie będziecie wiedzieli, co jest rozkosz, nie będziecie wiedzieli, nie poznacie tego, jeśli przeniesiecie te zachowania do swojego małżeństwa. To jest rynsztok, to jest piekło. Sposoby, podejście do seksu, podejście mężczyzny do kobiety, czy tamtej kobiety. Ja powiem tak, to są ekskrementy, naprawdę. To są ekskrementy pożycia. To, co oglądacie tam. Same najgorsze, śmierdzące nieczystości. Dokładnie, rynsztok i ekskrementy. To jest to. To jest obsceniczne, to jest wynaturzone, to jest zboczone. To, co ludzie mówią, to jest normalny seks. Nieprawda. To nie jest normalne. Zapomnijcie o tym. Zapomnijcie o tym. Jeśli nie chcecie przeżywać tragedii. Będziecie przeżywać tragedię, jeśli nie wyrzucicie tego spoza swojego myślenia, spoza swojego serca. Tak jak każda inna dziedzina, ona wymaga kontroli Bożej. A wydaje się właśnie, ja to dostrzegam, że ludzie mówią, ale to nie. Akurat tutaj nie, bo to są dwoje ludzi, to jest, oni się w tym dogadują, oni się są w tym zgodni, oni z tego czerpią radość. To jest tak samo niebezpieczne, to jest na tej samym poziomie, jak na przykład gdyby dwoje ludzi, mąż i żona, zajęli się mnożeniem pieniędzy. Czy to nie daje radość? Przynosisz do domu worek pieniędzy codziennie. Nie daje to radości? Jasne, że daje. I żona jeszcze przynosi. Cieszy to? Jasne, że cieszy. Czy powinno być? Ano nie powinno być, tak? Bo zaprzedasz duszę swoją mamonie i jako taki tracisz życie wieczne. A czy w tym, bo trzeba wszczemięźliwości? Trzeba wszczemięźliwości. A w tym nie trzeba wszczemięźliwości? Trzeba. Tym bardziej, że diabeł ukazuje ten najgorsze, powiem jeszcze raz, wynatożone, obsceniczne, zboczone zachowania. I to jest jeszcze, powiem może jeszcze gorszy skutek oglądania pornografii. Ponieważ później piętnuje całe życie małżeńskie. Piętnuje strasznie. A jeśli ktoś robi i nie myśli o małżeństwie, to jest to piekło i musimy się za to wziąć, kochani. Musimy zrozumieć, że przyjdzie do każdego z nas, przyjdzie ta pokusa, przyjdzie ten moment, że będziesz musiał zrozumieć. Ty musisz z tym skończyć absolutnie. Nie wolno ci odwiedzać piekła. Nie wolno ci odwiedzać piekła. Nie wolno. Nie wyjdziesz stamtąd, jeśli pójdziesz. Tylko jeden był, który odwiedził piekło. Ja myślę, i szatan, i wszyscy jego demony pochowały się po kątach. albo klękały przed nim i kłaniały mu się. A on poszedł tam i duszą będącym w więzieniu głosił Królestwo Boże. Jeden Jezus. I wyszedł stamtąd. Ty nie wyjdziesz. Nie ma wycieczek do piekła. Dobrze, a teraz psalm 56. Podałem też tą pieśń, Alina ją mówiła, prosiła, żeby podać ją w czasie nabożeństwa, obojętnie kiedy, no nie było czasu. Dziękuję Bogu za to, że nie ma czasu, że u nas każdy ma w sercu, jeśli nie pieśń, to modlitwę, słowo, bracia i tak dalej. Bardzo dobrze, dobrze się z tym czuję. Ale ta pieśń, kiedy powiedziała mi Alina o niej, to mówię, fajnie, będzie pasować do tego, co chcę przeczytać i dlatego podam ją na końcu. Stąd też odstąpiłem od tego, żeby uczyć się tej pieśni, którą podał Mirek. Psalm 56. Najpierw pierwszy, jeden wiersz tylko. Czwarty. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Nie możemy sprawić, żeby nas lęk nie ogarniał. Nie możemy tak, nie ma takiego życia, nie ma takiego życia, żeby nigdy lęk nie stanął u bram naszego serca, u bram naszego domu, naszej rodziny. Nie ma takiego życia. Nie możemy zapobiec temu, kochani, że lęk staje, ale zobaczcie, co mówię, lęk staje u bram naszego domu, naszego serca, u bram. I chce wejść oczywiście. Może nawet wali, otwórz, może mówi, krzyczy, otwórz, bo strzelam. Musisz otworzyć, chcę wejść. Ale nie musi. Od czasów Jezusa nie musi. Nie, powiem inaczej, nie ma prawa wejść. Tak jak policja, która mówi, otwieraj, policja, otwieraj. Jeśli nie otwiera, to co robią? Wyważają drzwi i wpadają, nie? Lęk nie ma takiego prawa jak ta policja. Że mówi, otwieraj, bo jak nie, to i wpada. My nie chcemy, my nie otwieramy, a on wpada. Nie ma. On staje u naszego serca, u drzwi, grozi, albo oszukuje, albo prosi, albo podszywa się, nie wiem, wszystko może robić. Nie ma prawa wejść do naszego serca, drodzy. Dlatego, że naszym Panem jest Bóg. Naszym pasterzem jest Jezus Chrystus. W sercu naszym jest świątynia Boga żywego, gdzie mieszka Bóg i Jezus Chrystus i Duch Święty. Lęk nie ma prawa wejść do naszego serca. Ilekroć ogarnia mnie lęk. Ilekroć masz powody, żeby się bać. Pomyśl, nie powinieneś. To nie jest droga chrześcijańska. Że jak przychodzi lęk, no to co ja mam innego? To się boję. To się boję. Pan Jezus powiedział, kiedy na morzu się rozszalała burza. Gdzie to jest napisane? O, to nie było. Kiedy zerwała się gwałtowna burza i fale wdzierały się do łodzi, obudzili Jezusa. On też miał błogi sen. Ale obudzony z tego błogiego snu, nie zachował się tak jak Jonasz. Jonasz zrozumiał, że skończył się jego pokój, skończyła się jego ucieczka, skończyło się jego inkognito. Przerażony oglądał i patrzył, co się dzieje na tym statku, a tam było między innymi rzucanie losów. On się od razu nie przyznał. Miał nadzieję może jeszcze, że umknie, że ujdzie mu to na sucho, ale poganie rzucają losy i te losy wskazują na niego. Wiecie, łamie się jego pokój, łamie się stopniowo, ale tak stopniowo, tak jak te wieże, trach i wszystko leci. I wreszcie, i krótki czas, ileż to mogło upłynąć, minut, i mówi: nie, wrzućcie mnie do morza, a ocalejecie. Wiecie? On przez parę minut od tego swojego komfortu, o którym mówił Piotruś na początku, komfort masz, jedziesz szeroką drogą, uciekasz od Boga, masz swoją wolę, ty kierujesz, a nie Bóg. Ty sobie robisz, co chcesz, a nie Bóg ci będzie rozkazywał. Pięknie jest, fantastycznie. Wspaniała dziewczyna się pojawia na horyzoncie, czy wspaniały mężczyzna się pojawia na... Ole, cudowne życie. Pięknie, tak? Wystarczyło parę minut i Jonasz dochodzi do takiego końca. Wrzućcie mnie do morza. Muszę zginąć. To jest... On wydał na siebie wyrok śmierci. On wiedział, że to jest koniec z nim, tak? A Pan Jezus jednak, Pan Jezus w innym pokoju spał. W innym pokoju spał. W Bożym pokoju. I robi całkiem co innego. I kiedy ucisza, mówi do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Bracia i siostry, czemu jesteśmy tacy bojaźliwi, kiedy lęk puka do naszych drzwi? Czy jeszcze, jakże to, jeszcze wiary nie macie? Czy można mieć wiarę, kiedy natura się rozszaleje? Czy można mieć wiarę, że tu Bóg cokolwiek zrobi? Kiedy wiatr się zrywa, kiedy fale się zrywają, kiedy się natura... Można mieć wiarę, że Bóg coś może zrobić? A Jezus im mówi: dlaczego nie macie wiary? Przecież ten lęk, tamten lęk na tej łodzi był tak uzasadniony. Kto im mógł pomóc? No jak to? No burza się może skończy za 2 godziny, za 4 godziny, ale nas już nie będzie. Bo to tak się zawsze kończy. Nie tak, że to przecież... A Jezus im mówi w takim dramatycznym, w takim jasnym, to jest jasno, przecież jak oni mogli mieć wiarę w Boga wtedy? No możesz mieć wiarę, jak idziesz do lekarza, jak idziesz na wyniki. Boże, niech tam będą dobre. No możesz mieć. Co? No też to jest duża rzecz, ale Pan Bóg może sprawić, tak? Tak? Może tak sprawić. Może. I powinniśmy uczyć się tego też. Chwytać się tego, modlić się. Powinniśmy modlić się do Boga o nasze zdrowie. Jeśli nie potrafią lekarze, powinniśmy modlić się o nasze zdrowie. Sami powinniśmy modlić się o nasze zdrowie. Powinniśmy wołać do Boga: Panie, chcę doświadczyć tego, że jesteś lekarzem. Panie, chcę Ci z tym zaufać. Pomóż mi zaufać i otrzymać to, co oczekuję. Każdy z nas, może to jest taka lekcja, kiedy, żebyśmy naprawdę mogli powiedzieć Panu tak jak dziecko mówi ojcu. Tak jak zrezygnowane staję i nie wiem, co zrobić, tato. Nie wiem. Pomóż mi. I ojciec, każdy ojciec wtedy pomaga, prawda? Nie mówi: odczep się ode mnie, mam ważniejsze rzeczy. Nie, nie, nie. Już tak nie mówi. Kiedy tak dziecko przed nim stanie, kiedy widzi ojciec, ja mówię o ziemskim ojcu nawet, kiedy widzi, że dziecko jest załamane i nie wie, to jaki ojciec normalny? Normalny, ja już nie mówię chrześcijanin. Normalny powie: a odczep się i twój problem. No są tacy ojcowie ponoć, wiecie, a to są z tych konkubinatów. Ich nie interesują dzieci, ich interesuje seks. Jak się skończy interesowanie seksem, to jest nowy konkubinat. Fantastyczny pomysł diabelski. Ale normalny ojciec nie. I może Bóg tego wymaga, aby, czy oczekuje tego, żebyśmy mogli doświadczyć Boga. Doświadczcie. Wypróbujcie mnie, mówi Pan. Wypróbujcie. Ja mówię i myślę o swoich przypadkach. Już nie chcę o nim, bo nie ma czasu, tak? Ale mówiłem na pewno nie raz to świadectwo, jedno czy drugie, czy więcej świadectw, kiedy, że Pan Bóg naprawdę, i Pan Bóg jest wszechmogący, tak? Nie musisz się tego bać. A jeśli może potrzeba modlitwy, może trzeba tego, żeby się inni o ciebie modlili. Wczoraj byliśmy u Mirka i on cierpi z powodu zatok. Strasznie cierpi. Był już na jednej, drugiej, trzeciej punkcji. Brał sterydy. Co tam jeszcze? I nic. Może to jest dla niego czas, żeby poszedł do swojej komory, poszedł tam gdzieś w kąt swojego ogrodu i powiedział: Panie Boże, nikt nie może dać rady, a Ty możesz dać radę. A może to jest czas, żebyśmy my zawołali do Boga. I myślę, że będziemy wołać do Boga, bo szkoda mi Mirka. No może Bóg czeka na nasze modlitwy. Jeśli go miłujemy, to we wtorek będziemy wszyscy pościć i modlić się za niego. Trzeba doświadczać Pana. Nie trzeba się bać. Ilekroć lęk staje przed moim sercem, przed moimi drzwiami, ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. W Tobie mam nadzieję, Bogu. Jeśli nie masz tej nadziei, jeśli lęk wtarga do Twojego serca, jeśli burzy te drzwi, to znaczy, że nie masz wiary. Może się nazywasz chrześcijaninem, może mówić, że znasz Boga, ale nie masz wiary. Wiara trzyma twoje zawiasy i twój zamek tych drzwi, że nie wyważy ich nikt. Jeśli nie masz wiary, to diabeł wyważy, to grzech wyważy, to pornografia wyważy, to namiętność wyważy i każde inne rzeczy wyważą. Ale wiara trzyma nas. Ten, który w nas jest, jest większy niż to napór tego świata, niż to, co napiera nas z zewnątrz, tak? Ale 9 wiersz chcę najwięcej o nim powiedzieć, bo jest piękny. Tyś policzył dni mojej tułaczki. Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Tyś policzył dni mojej tułaczki. Dawid, jest napisane tutaj, że psalm Miktam Dawidowy, gdy Filistyni pojmali go w Gat. To był chyba jeden z najbardziej dramatycznych momentów w ucieczce Dawida przed Saulem, kiedy musiał udawać obłąkanego. Straszny. To nie był nawet początek. To był taki najgorszy moment. Dół. Jeszcze później dalej miał też, ale już powiedzmy mniej taki. A ten, kiedy uciekł, musiał uciec do Gat, bo go ścigało. No wszyscy zdrajcy tutaj donosili Saulowi, gdzie jest, więc musiał uciekać poza granicę. A tamten z kolei mówi, oho. I zaczął na niego nieprzychylnie za bardzo patrzeć. Tak. I Dawid zaczął udawać obłąkanego. I kazał go pojmać ten król, przeprowadzili go do niego, a on się ślinił, udawał. Ja mówię, kogo my, że się tu przeprowadzili, jakiegoś takiego nienormalnego. I wypędził go. Tak się uratował. I w tym momencie to były dni naprawdę wielkiej trwogi i wielkiego doświadczenia, i wielkiego cierpienia. Tyś policzył dni tułaczki mojej. Bracia i siostry, to jest piękna obietnica, to jest piękne słowo. Że Pan Bóg policzył dni twojej tułaczki. Wiecie, o czym mi to mówi? Że Pan Bóg naznaczył kres twojej biedzie. Pan Bóg policzył, Pan Bóg wreszcie wstał i powiedział, w porządku, to już nie będzie, bo myśli, że to się będzie ciągło. Tułaczka to dzień za dniem. Nie. Ja wstałem i policzyłem dni twojej tułaczki i to jest ostatni dzień. To znaczy, że Pan Bóg powiedział, jest kres, postawił kres. Powiedział, koniec, tutaj będzie koniec. Może powiedział to dzisiaj będzie koniec. Może to będzie jutro, nie wiemy tego, ale to nam mówi o tym, Pan policzył dni tułaczki twojej. To znaczy, Bóg wie o zakończeniu twojej tułaczki. Bóg wyznaczył granicę twojej tułaczki. Nie będziesz się tułał wiecznie. Kochani, to jest piękne. Bo jeśli Pan Bóg policzył nasze, jeśli Pan Bóg powiedział, tu będzie kres, to kto powie inaczej? To się tak stanie. Dojdziesz do kresu i będzie absolutnie koniec. Chcę powiedzieć to do tych, którzy się tułają. Tą tułaczkę odniosę może do takiej właśnie, jak to niedawno mówiłem o kimś, kto mi mówił o pornografii, że sobie nie może dać rady. Może masz problem z pornografią, na przykład z pornografią. Taki problem, że nie wiesz, to jest tułaczka, straszna tułaczka, tułaczka po bezdrożach tego świata, tułaczka po piekle. I nie wiesz, jak wyjść, nie wiesz, jak zwyciężyć. Robisz to, robisz tamto i nie ma. Chcesz z tego wyjść i nie ma. Nie ma poprawy, nie ma zmiany. Prawdziwa tułaczka. I wtedy się człowiekowi wydaje, że nie ma nadziei. Chyba nie ma nadziei, albo naprawdę umrę, zginę, bo nie ma ratunku. I słyszysz teraz ten psalm, który mówi, Pan policzył dni mojej tułaczki. Pan Pan policzył dni moich upadków. Pan policzył i postawił koniec grzechowi w moim życiu. Pan postawił koniec doświadczeniu, które może przeżywasz. Pan postawił koniec, policzył dni twojej tułaczki. Wiesz, jeśli nie podoba ci się grzech, jeśli bolejesz z tego powodu, że ciągle upadasz, nie ustępuj w walce. Jeśli to będzie nawet porażka za porażką, podnoś się i walcz. I wiedz jedno, Bóg policzył dni twojej tułaczki. Chwała Bogu. Bóg powiedział, jeszcze trochę cię muszę doświadczyć. Paweł mówił o tych doświadczeniach. Nie są wygodne, nie są dobre, przynoszą ból, przynoszą cierpienie. Ale jeszcze coś Bóg musi wykonać w naszym sercu. Kochani, my nie jesteśmy chirurgami naszego serca. Nie ma takiego człowieka, który by potrafił zmienić serce swoje albo drugiego człowieka, żebyś się zaczął brzydzić pornografią, zamiast jej pożądać. Nie ma takiego lekarza, nie ma takiego chirurga, który by potrafił tak dokonać operacji na sercu, żeby piękne kobiety, kuszące kobiety nie pociągały cię do myśli. Nie ma takiego człowieka, ale Bóg jest takim. Bóg dokonuje zmiany serca. I on wie, kiedy przerwać tą kurację, on wie, kiedy serce jest gotowe. I przyjdzie tak, że będziesz tego nienawidził. To, co było twoim kulą u nogi, będziesz tego nienawidził. To jest ta przemiana, której Bóg dokonuje. Dlatego my mówimy, już powinno to się skończyć. Ale nie wiesz, że jeszcze serce twoje nie jest do końca zoperowane. Jeśli by Bóg już skończył, tak jak ty chcesz, to za 2 miesiące wróciłbyś do tego samego stanu. Przyszedłby grzech, a ty zamiast mieć obrzydliwość do niego, pociągnąłby cię i zwyciężył. Bóg dokonuje zmiany serca naszego, jedyny, który potrafi. On dokonuje i on wie, co jest nam potrzebne. Dlatego my mamy ufać Bogu. Moją ufnością jest Pan. Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. Cofną się wrogowie, jeśli powiesz, wiem, że Bóg jest ze mną. Nasze matki, one nie były ani teologami, ani nie wiadomo jako, ani nie mieli, nasi rodzice, ani nie mieli możliwości oglądać, nie wiem, na YouTubie najlepszych kaznodziei na świecie. Nie mieli. Wiecie, a oni mówili, idź precz, szatanie, w imieniu Jezusa. Kiedy stawali w takich strasznych okolicznościach. Wiecie, kiedy wydawało się, że cały świat się zawala. Kiedy czuli obecność diabła, że staje w... I oni, one, matki nasze. Tak jak tu jest napisane, wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam, to wiem, że Bóg jest ze mną. W imieniu Jezusa odejdź ode mnie. I odchodził. I zwycięstwo przychodziło. Tak, bo to w Bogu jest zwycięstwo nasze. Możesz zawołać. Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam... To wiem, że Bóg jest ze mną, bo Bóg jest z tobą, bo powiedział, że będzie. Może są takie dni, kiedy ty nie jesteś z Bogiem, ale Bóg jest z tobą, bo Bóg jest wierny. Bóg jest wierny i możesz do Niego wrócić i możesz do Niego znowu zawołać i wysłuchuje cię i podnosi cię. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Bogu ufam, nie lękam się. Tobie, Boże, spełnię śluby. Tobie złożę ofiary dziękczynne, boś ocalił od śmierci duszę moją. Bracia i siostry, Bóg jest niezmienny, jest takim. Dawid mógł mieć nadzieję w Panu, tym bardziej my. Dlatego, że Jezus przybliżył nam Boga, jak nigdy nie był znany nikomu, nawet Dawidowi. A Jezus nam powiedział, że to jest Ojciec nasz i że wie, czego potrzebujemy. Oddajmy Mu dziękczynienie, oddajmy Mu chwałę i tej ufności, tej wierze. Chodźmy. Amen.